Fragment, który przeczytaliśmy, maluje przed nami cztery różne sytuacje. Mamy sztorm na jeziorze i zagrożenie zatonięciem. Niektórzy z tych ludzi byli wytrawnymi rybakami, żeglarzami, więc reakcja tych ludzi i strach przed śmiercią pokazuje, że to zagrożenie było realne, było ogromne. W zasadzie to wiedzieli, że giną. Druga sytuacja dotyczy człowieka, który był opętany nie przez jednego demona, ale przez mnóstwo demonów, przez legion, ponieważ było ich wielu. Jego życie zostaje w związku z tym wywrócone do góry nogami, postępuje jak osoba szalona, jak osoba chora psychicznie. Trzecia sytuacja dotyczy kobiety cierpiącej od 12 lat na krwotok. 12 lat długi okres. Jest to kobieta, która zmaga się z chorobą. I w końcu mamy sytuację, gdzie prawie 12-letnia córka, dziewczynka przełożonego synagogi umiera. Są to sytuacje, w obliczu których każdy człowiek kiedyś musi stanąć albo staje, z którymi musi się mierzyć. Może to nie będzie sztorm na jeziorze, ale może przyjść powódź, ale może przyjść jakiś huragan, który zmiecie dach, który stworzy zagrożenie życia. W naszym kraju jest to już możliwe, tak? Takie rzeczy się dzieją. Więc niekoniecznie musi to być jakiś krwotok, może to być jakaś inna choroba, z którą dzisiaj lekarze nie potrafią sobie poradzić. Może to być też kwestia opętania. Dzisiaj jest to tak samo aktualne jak w tamtym czasie. I w końcu śmierć. Umierają nasi bliscy, umierają nasi znajomi i my kiedyś umrzemy. Więc każdy człowiek musi się z tym zmierzyć. I chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, jak człowiek wypada w konfrontacji z tymi różnymi sytuacjami, które są opisane w tym fragmencie, który przeczytaliśmy. Jeśli chodzi o sztorm na jeziorze, to widzimy, że kiedy uczniowie wołają do Jezusa: Mistrzu, Mistrzu, giniemy, to znaczy, że faktycznie byli bliscy śmierci, było realne zagrożenie życia. Co mogli z tym zrobić? Jak mogli się uratować? Czy mogli w jakiś sposób okiełznać ten żywioł natury, ten sztorm? Nie mogli zrobić nic. Byli bezsilni, byli zdani, jak to się mówi, na łaskę żywiołu. W przypadku człowieka opętanego ludzie próbowali go powstrzymać, zastopować jego nienormalne zachowanie. Chodził nago i zamiast w domu mieszkał w grobowcach. Ludzie próbowali go wiązać łańcuchami, zakładać mu pęta na nogi, czyli ograniczyć go. Ale to nie pomagało, ponieważ on miał siłę, żeby zrywać te łańcuchy, czy rwać te pęta i duch go pędził gdzieś tam na odludzie do tych grobowców. Więc pomoc ludzi w tej sytuacji ograniczała się do doraźnej pomocy, która polegała na ograniczeniu swobody tego człowieka. Nie jesteśmy w stanie mu pomóc, więc go zamkniemy w szpitalu, na przykład psychiatrycznym, ponieważ nie jesteśmy inaczej w stanie mu pomóc. Możemy tylko ograniczyć jego zachowanie, żeby sobie krzywdy nie zrobił czy innym. Ale to i tak w przypadku tego opętanego człowieka zawiodło, ponieważ ten człowiek potrafił sobie z tymi ograniczeniami poradzić. Poza tym nie byli w stanie zrobić nic, by w jakiś sposób pomóc temu człowiekowi, który tak postępował, który był opętany. Kobieta cierpiąca od 12 lat na krwotok wydała wszystko, co miała na lekarzy. Jaki był efekt? Żaden. Ponieważ żaden lekarz nie był w stanie jej pomóc. Nie mieli dla niej lekarstwa. Ktoś pomyśli, że wtedy medycyna była słabo rozwinięta i dlatego nie można było jej pomóc. Ale dzisiaj, mimo to, że medycyna zrobiła ogromny postęp, to dalej są choroby, przy których lekarze rozkładają ręce. Próbują leczyć tym, co mają, ale to nie przynosi ulgi, nie przynosi rozwiązania problemu. I w końcu ostatnia sytuacja pokazuje nam osobę, która przyszła do ojca z informacją, że jego jedyna córka umiera. Przepraszam, że umarła. Przyszła do ojca z informacją, że jego jedyna córka umarła. Ale ta osoba powiedziała coś jeszcze. Nie truć już nauczyciela. I to pokazuje postawę ludzi w konfrontacji ze śmiercią. Naszą postawę. To jest już koniec. Nic już nie można zrobić. Twoja córka odeszła. Nie ma sensu, żeby Jezus przychodził do twojego domu, ponieważ ona umarła. A ze śmiercią jeszcze nikt nie wygrał. Każdy z nas ma świadomość, że śmierć jest potężniejsza, mocniejsza niż człowiek. Jeśli śmierć chwyci kogoś w swoje ramiona, to już tej osoby nie wypuści. Więc te wszystkie sytuacje obnażają naszą słabość oraz bezradność w różnych życiowych sytuacjach. Pokazują bardzo wyraźnie, że człowiek jest ograniczony, że kompletnie nie panuje nad swoim życiem czy losem. Te sytuacje pokazują, że w konfrontacji z pewnymi żywiołami nic nie może zrobić, ale jest zdany na ich łaskę. Nie może nic zrobić, by to zmienić. Jest absolutnie, całkowicie bezsilny i bezradny. Te sytuacje pokazują nam prawdziwe reakcje ludzi w konfrontacji z różnymi przeciwnościami. To są nasze reakcje, tak zachowują się ludzie. Tacy jesteśmy, jest to normalne zachowanie. Ale te wszystkie historie mają jeden wspólny element. I tym wspólnym elementem jest osoba Jezusa Chrystusa, który pojawia się w każdej z tych historii. I Łukasz chce nam przez to coś pokazać. Co? Chce pokazać nam, jak Jezus radzi sobie z tymi sytuacjami, z przeciwnościami, w których człowiek jest bezradny i bezsilny. Więc pytanie, jak Jezus wypada w konfrontacji z tym, z czym zwykły śmiertelnik, zwykły człowiek, w czym jest bezsilny i bezradny. Więc kiedy uczniowie budzą Jezusa i wołają, że giną, Jezus wstaje i słowem swoim ucisza burzę i uspokaja fale. Dzieje się to natychmiast, wiatr przestaje wiać, fale przestają, już nie są zburzone, są spokojne. Dzieje się to momentalnie. W ten sposób Jezus pokazuje, że to jest coś, nad czym panuje, jest czymś, nad czym ma kontrolę. Jezus ma kontrolę nad naturą. Kiedy na jego drodze pojawia się człowiek, który jest pod wpływem wielu demonów i któremu ludzie nie są w stanie pomóc, Jezus wygania demony i w ten sposób uzdrawia tego człowieka. Zachowanie tego człowieka wraca do normy. Ten człowiek już nie biega nago po grobowcach, jest ubrany, jest przy zdrowych zmysłach i siedzi u stóp Jezusa. I w ten sposób Jezus pokazuje, że panuje nad rzeczywistością duchową, nad demonami. Kiedy kobieta cierpiąca na krwotok dotyka się Jezusa, zostaje natychmiast uzdrowiona. Z Jezusa wyszła moc, która uzdrowiła tę kobietę. Co to pokazuje? Pokazuje, że Jezus ma moc uzdrowić chorobę, z którą nie poradzili sobie lekarze. W ten sposób pokazuje, że ma moc nad chorobą. Ostatnia historia konfrontuje Jezusa ze śmiercią. Jezus usłyszał, że dziewczynka umarła, ale nie zawrócił z drogi. Nie stwierdził, okej, to ja już nie mam nic do powiedzenia, już więcej nie mogę nic zrobić. Póki żyła, to mogę ją uzdrowić, ale jak umarła, to już nie mogę nic. Nie, Jezus, słysząc tą wiadomość, idzie mimo to do tego domu i wzbudza tą dziewczynkę do życia. W ten sposób Jezus pokazuje, że ma moc większą niż śmierć, że panuje nad życiem i śmiercią. I musimy pamiętać, że Łukasz przedstawia nam fakty. Łukasz przedstawia nam fakty, nie przedstawia nam legend, bajek czy mitów. Na początku swojej Ewangelii mówi nam, że uznał za właściwe wszystko dokładnie zbadać i po kolei wiernie opisać. Po co? Żeby ten, dla którego tę Ewangelię pisał, mógł nabrać przekonania, że to, czego go nauczono, jest prawdziwe. Jezus jest postacią historyczną. To wszystko, o czym Łukasz napisał, miało miejsce w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie. I wydarzyło się wśród konkretnych ludzi. Konkretni ludzie byli świadkami tych wydarzeń. Więc to nie są legendy, to nie są bajki, to nie są mity. Łukasz przywołuje w swojej Ewangelii mnóstwo różnych faktów historycznych. Powołuje się na osoby, które istniały. Na przykład cesarz August. Dobrze mówię August, tak. Poncjusz Piłat, Herod. To są osoby, których istnienie zostało potwierdzone przez historię. Więc dzisiaj żaden szanujący się historyk nie podważa istnienia osoby Jezusa Chrystusa, ponieważ jest to historycznie udokumentowane. Więc Łukasz powołuje się na różne fakty historyczne, które dzięki archeologii, dzięki różnym dostępnym dokumentom pochodzącym z Cesarstwa Rzymskiego mogą być zweryfikowane, zbadane. I żaden ten dokument nie podważa tego, o czym mówi Łukasz. Ale to wszystko potwierdza, że te fakty, które Łukasz przywołuje, te fakty historyczne miały miejsce. To pokazuje, że jego księga jest księgą historyczną, jest oparta na faktach, przedstawia nam fakty, mimo że te fakty mogą nam się wydawać jakieś fantastyczne, prawda? Bo w umyśle dzisiejszego współczesnego człowieka no kwestia opętania, kwestia uzdrowienia czy kwestia wzbudzenia zmartwych to jest jak science fiction, jak jakaś fantazja, wymysł, czy wyssane z palca. Ale Łukasz przedstawia nam zbadane rzeczy, zweryfikowane rzeczy, które są potwierdzone nie tylko przez niego, ale przez innych świadków. To jest historia, to są fakty. I w tym fragmencie widzimy ludzi, gdy stają w obliczu tych różnych życiowych przeciwności, jak są bezradni i bezsilni w konfrontacji z nimi. Widzimy, jak Jezus jest skonfrontowany z tym wszystkim, czego doświadczają ludzie i co z tym robi. Widzimy, że Jezus okazuje swoją moc, swoją wyższość nad tym wszystkim, w czym człowiek jest słaby i bezradny. A ponieważ Jezus dokonuje tych wielkich rzeczy na oczach ludzi, to możemy zobaczyć, jaka jest ich reakcja. Możemy zobaczyć, jak ludzie reagują na to, co Jezus zrobił. Jaka była reakcja uczniów, kiedy Jezus uspokoił sztorm? Tekst mówi, że byli przestraszeni i zdumieni i mówili do siebie, kim on jest, że rozkazuje wichrom i wodzie, a te są mu posłuszne. Kiedy Jezus uwolnił człowieka spod wpływów demonów i widzieli go ludzie, jak spokojnie siedzi ubrany u stóp Jezusa, to przestraszyli się. Gerazyńczyków, miejscową ludność, ogarnął wielki strach. Także prosili Jezusa, żeby odszedł stamtąd. Kiedy Jezus zaczął szukać osoby, która się go dotknęła i która została uzdrowiona, kobieta zorientowała się, że się nie ukryje i drżąc podeszła i upadła przed Jezusem. Rodzice dziewczynki, którą Jezus zbudził z martwych, jest napisane, że byli zdumieni, byli osłupieni tym, co zobaczyli, tym, co Jezus zrobił. Pytanie, dlaczego ludzie reagują strachem, drżeniem, zdumieniem, pytaniem o to, kim on jest? Ponieważ jeszcze nie wiedzą, kim jest Jezus. Jezus jest człowiekiem, ale nie działa jak zwykły człowiek. Ma moc, której żaden inny człowiek nie ma. Swoim działaniem wykracza poza nasze normy, poza to, co jest dla nas normalne. Dlatego jego działanie wprowadza niepokój, strach czy zdumienie do naszych serc. To, czego dokonuje, nie jest normalne. A ludzie generalnie boją się tego, czego nie znają, nad czym nie panują. Więc te reakcje są normalnymi reakcjami. Jakbyś zareagował ty, gdybyś to był właśnie jedną z osób z tych historii? Albo jakbyś zareagował, gdyby w jutrzejszych gazetach oraz wiadomościach, w internecie, radiu, telewizji pojawiły się informacje, słowem uciszył sztorm i uratował 20 ludzi. Szalony człowiek, który rozrywał pęta, uzdrowiony. Kobieta, której lekarze nie byli w stanie pomóc, została uzdrowiona, dotykając się człowieka o imieniu Jezus. W końcu Jezus, nagłówek Jezus wzbudza małą dziewczynkę z martwych. Czy możesz sobie wyobrazić, co by się działo, gdyby takie nagłówki pojawiły się w wiadomościach na całym świecie? Ja sobie wyobrażam tak, że gdyby takie informacje się pojawiły w mediach, to generalnie cały świat mówiłby tylko o tym. Wszystko inne przestałoby mieć znaczenie. Świat mówiłby tylko o tych rzeczach. Serwery serwisów społecznościowych prawdopodobnie by się przegrzały. Tak? Ludzie w pracy mówiliby tylko o tym. W sklepach, w szkołach, gdziekolwiek byśmy nie byli, mówiono by tylko o tym. Dlaczego? Ponieważ takie informacje burzą pewien porządek, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. Takie informacje wnoszą niepokój w nasze życie, wnoszą strach, wnoszą lęk przed niezrozumiałym. Takie informacje robią coś jeszcze. wywracają do góry nogami wszystko to, w co do tej pory wierzyliśmy. Jeżeli nie wiemy, kim jest Jezus, to wywraca wszystko w naszym życiu. Niedawno, w zeszłym tygodniu, widziałem filmik w internecie. Ktoś sobie żart zrobił. I moc a la z Gwiezdnych Wojen. Czyli, że była restauracja, oczywiście tą restaurację przygotowano w specjalny sposób, prawda? I była kobieta, która siedziała za stolikiem i pracowała przy komputerze. I nagle wychodzi facet, trąca tą kobietę, kawa się przewraca na laptopa, to jest drogi laptop, no i kobieta żąda, żeby on zreperował tego laptopa. A to on mówi, no ja przepraszam, ale nie zrobiłem to niechcący, dlaczego mam to robić? Ona się zdenerwowała i jak w Gwiezdnych Wojnach Lord Vader wyciąga rękę i wtedy ten człowiek wpada na ścianę i jeszcze do góry idzie. I ona tak trzymając rękę, tak niby trzyma tego człowieka na tej ścianie. Tak, więc a tam są ludzie, którzy stoją, więc kamera pokazuje ich reakcję. Za chwilę ta kobieta, ten człowiek dalej wisi sobie na ścianie, więc za chwilę kobieta drugą ręką macha i się rozjeżdżają wszystkie stoliki. Ona krzyczy, wypadają książki z półek i pękają lustra. I w międzyczasie pokazane są reakcje ludzi. Jakie? Strach, przerażenie, zdumienie i pytanie się, o co chodzi? Kto to jest? Co się dzieje? Ja tego nie rozumiem. Więc dokładnie te same reakcje, jak wtedy, kiedy ludzie widzieli Jezusa w działaniu. Ci ludzie doświadczali podobnych emocji, co osoby, które widziały, jak Jezus wzbudza zmartwych, jak Jezus uzdrawia, jak Jezus wygania demony, jak Jezus w końcu ucisza burzę. A jaka jest twoja reakcja na to, co pisze Łukasz? Czy jesteś obojętny? Czy wrzucasz to, o czym Łukasz pisze, między bajki? Jest to bardzo wygodne podejście. A co, jeśli Łukasz mówi prawdę? A co, jeśli faktycznie tak było? Czy zignorowanie tego nie będzie ogromnym błędem? Po co Łukasz nam to mówi? Po co nam opisuje tę historię i pokazuje, jak ludzie nie radzą sobie z różnymi przeciwnościami, a Jezus sobie doskonale z nimi radzi? Więc te historie pokazują nam, że Jezus nie jest zwykłą osobą. Jest człowiekiem takim jak my, z jednej strony, ale z drugiej strony jest inny niż my. Ponieważ dokonuje rzeczy, których normalny człowiek nie jest w stanie uczynić. Czyni rzeczy, od których włos się jeży na głowie. I to musi prowadzić do pytania o jego tożsamość. Kim on jest? Kim jest ten Jezus? I Łukasz pisząc te rzeczy, chce, abyśmy właśnie zadali sobie to pytanie. Żebyśmy w tym codziennym biegu, w tym zaganianiu codziennością zwrócili uwagę, że był ktoś taki, czy jest ktoś taki, kto swoim działaniem wzbudzał w ludziach zdumienie przemieszane ze strachem, kto czynił rzeczy, które nie śniły się filozofom, które wykraczają poza nasze granice. Pokazują, że jest ktoś, kto radzi sobie z sytuacjami, których my nie mamy na tyle mocy i siły, żeby sobie poradzić. Jesteśmy bezradni. Czy kiedykolwiek zadałeś sobie pytanie o to, kim jest Jezus? Jest to pytanie, które w świetle wydarzeń na Bliskim Wschodzie powinno się pojawić. Chrześcijanie są mordowani, są wyganiani ze swoich domów, pozbawia się ich wszystkiego. A mimo to ci ludzie, ci chrześcijanie są gotowi umrzeć za Niego, za Jezusa. Wolą zostawić wszystko, co mają i udać się na wygnanie, niż raczej przejść na islam. Dlaczego? Dlaczego to robią? Kim jest Jezus, że ludzie chcą za Niego umierać? Więc mam nadzieję, o to się modlę, że te historie i inne pobudzą cię, jeśli jeszcze nie zadałeś tego pytania, do zastanowienia się nad tym, kim jest Jezus, że te historie spowodują pewien niepokój w twoim sercu, zdumienie, lęk, strach, że pojawią się pytania w twoim sercu i głowie, że będą to pytania o Jezusa i że nie zadowolisz się odpowiedzią: nie wiem, kim On jest, ale że będziesz szukał odpowiedzi, żeby wiedzieć, kim jest ta osoba, która uzdrawia, która wygania demony, która ucisza burzę, która wzbudza zmartwych. Mam nadzieję, że to zachęci do tego, żeby czytać Nowy Testament, żeby czytać Pismo Święte, żeby zobaczyć, co Biblia mówi o Jezusie. A jeśli wiesz, kim Jezus jest, jeśli jesteś Jego uczniem, jeśli doświadczyłeś nowego narodzenia, to te historie, one niech będą dla ciebie utwierdzeniem, że Ewangelia, którą przyjąłeś, której uwierzyłeś, nie jest skrzętnie zmyśloną historyjką, ale jest prawdą. Jezus nie jest zwykłym człowiekiem. Jezus panuje nad przyrodą, nad demonami, nad chorobą, nad śmiercią. Jezus panuje nad wszystkim. Jeśli jesteś Jego, to też panuje nad tobą. I to jest wspaniała rzecz, że Jezus jest twoim Panem. Amen.